W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Miłość Ojca Niebieskiego będzie kontynuować katechezę o raju utraconym i dzięki komu możemy ten raj utracony odzyskać. Dlatego następnie znowu zwróćmy się do Niego, zaprośmy Go w nasze umysły i serca, zaprośmy Jego Ducha poprzez słowa modlitwy pańskie. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
I następnie będzie słowo Boga Ojca. Odsłaniam was te obszary, które nie są wypełnione moją obecnością. Są to miejsca niebezpieczne, ponieważ w tych miejscach ma możliwość działania szatan. Przychodzę do was w moim słowie, w którym jestem obecny. Ja jestem słońcem, które gdy wschodzi w was oświeca, stawia w prawdzie to wszystko, z czego nie zdawaliście sobie sprawy. Moje słowo wyprowadza was ze stanu nieświadomości. Przestajecie być niewidomi. Pragnę, abyście to wszystko, co zobaczycie, przynosili i oddawali mi. Mój Święty Duch będzie ożywiał was wtedy. To wszystko, co jest was jeszcze martwe. Ojciec. I jeszcze jedno słowo. Dzisiaj chcę się podzielić z wami bólem mego serca, w którym i wy macie swój udział. Pragnę, abyście z całą szczerością stanęli dziś w prawdzie i przyznali się do swej grzeszności przed sobą. Wtedy dopiero będę mógł przyjść jako lekarz, aby uzdrowić i oczyścić wasze serce. Lekarstwem, które wam daję, jest moje słowo. Dlatego nie marnujcie czasu. Nie marnujcie czasu. Śpijcie nocami, nie teraz. Śpijcie nocami, a teraz nie marnujcie czasu. Ale w ciszy rozważajcie je. Przyjmujcie do serc waszych i nim żyjcie. Kocham was i błogosławię. Dopiero gdy Ewangelię zaczniemy czytać poprzez klucz dekalogu, jako rozwinięcie dekalogu. I gdy zaczniemy czytać Ewangelię poprzez to, co Bóg dał, Duch Święty dał na progu Pisma Świętego, poprzez prehistorię biblijną, dopiero wtedy jesteśmy na drodze do pełnego, pełniejszego odczytania Ewangelii, dostrzeżenia rzeczy, których dotąd nie dostrzegaliśmy. Ten najpotężniejszy klucz jest nam dany na wstępie Pisma Świętego, położony jakby w drzwiach. I te klucze były, są i będą wam udostępniane, ponieważ pewne osoby stale dojeżdżają i mam uczucia ambiwalentne w związku z tym. Ponieważ to tak, jakby ktoś wszedł mi na wykład w połowie rozwiązywania zadania z matematyki. Dlatego jeśli to możliwe na przyszłość, to nie, że ja tam doskoczę sobie sportowo, bo sprytny jestem. Oczywiście zdaję sobie sprawę i wielu już to sygnalizowało przez telefon, że siła wyższa, obowiązki zawodowe. Tym niemniej trzeba będzie pewne rzeczy nadrobić. Mianowicie sięgnąć po to, co było rozdawane już na wstępie. Tam Bogdan, wstań Bogdan, pokaż się, jaki ty jesteś urodziwy. Tam. Jest blisko drzwi, więc tam zaraz po katechezie wyjdzie i będzie rozdawał tym, którzy nie mają tych kluczy. O tym, że Bóg dając dekalog nie dał tylko prawa moralnego, ale Bóg dając dekalog, już dekalogu obiecał pełnię zbawienia w Jezusie Chrystusie. I my ogromnie infantylizujemy dekalog, odbierając go tylko jako prawo moralne. A przecież Jezus w kazaniu na górze powiedział, przyszedłem zrealizować prawo. Prawo. I zrealizowane prawo dał jako Ewangelię. Cztery Ewangelie. To znaczy, że od czasu przyjścia Jezusa Chrystusa nam nie wolno dekalogu odczytywać tylko jako prawa moralnego. Tylko mamy obowiązek już czytać w świetle Nowego Testamentu. I wtedy zauważymy, że dekalog to są tematy czterech Ewangelii. Jakby uderzenie w sedno każdej Ewangelii. I wtedy nie odbieramy Ewangelii w roku A, B i C na równym poziomie, tylko słyszymy ten niepowtarzalny temat. Ten niepowtarzalny temat jest pełniej rozwijany, temat z dekalogu, pełniej rozwijany, gdy Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej i pod koniec niewoli babilońskiej dał katechezę, dzięki czemu nie tylko Izrael, ale rodzina ludzka będzie mogła wychodzić z Babilonu wewnętrznego, z cierpienia, z niewoli. I do tego klucza do czytania Ewangelii w przykazaniach, w dekalogu, tam jest taka karteczka, karta, pewne rozwinięcie myśli, uzasadnienie, a z kolei do prehistorii biblijnej taka maleńka książeczka, złota książeczka. I z tymi książeczkami jest pewien kłopot. Mianowicie niektórym z nas się wydaje, że oni sami są tylko tutaj i jak już biorą, to biorą. Na to życie i na życie wieczne. I nie wiem, no jeszcze tam tej złotej książeczki trochę jest tej wersji niepoprawionej, ale ona niesie katechezę, więc przyniosę jeszcze, uzupełnię. Tym niemniej, owszem, Bóg dał nam sponsora, który to wszystko funduje, ale to nie znaczy, że go nie kosztuje. Tak. Że my mamy zupełnie tak bezmyślnie korzystać z tego i łapczywie zagarniać, myśląc tylko o sobie. Pytania są o rewanż, przynajmniej za tę książeczkę. Otóż będzie dzisiaj po mszy świętej ktoś stał z workiem. Z workiem. I można te swoje ofiary składać nie tylko za pobyt w świętej Lipce, bo inaczej kilka osób zostawimy jako niewolników do opracowania ojcu proboszczowi. On łuk narychtuje i będzie orał te w górę. Albo wypłacicie należność i was powoli. Tak. Otóż składajcie, chcę powiedzieć, że do tego worka, ponieważ jest ustalone z dobroczyńcą tak, że wszystko, co złożycie jako ofiarę, to idzie na potrzeby naszego tutaj pobytu, a to kosztuje, to będzie kosztować. Ja już nie zagadnę, jak dniówka. Tam granica 40 zł. Tak. Tym niemniej, o tak, no, pytanie publiczne i odpowiedź publiczna, ostatecznie żadnego grzechu w tym nie widzę. Tak. Orientacyjnie. Tym niemniej, jak powiedziałem, że wielu osobom wyraziłem zgodę na przyjazd ze względu na to, że tutaj ktoś pokryje ich pobyt, czy też nawet otrzymają szansę powrotu. Nie będę musiał ich tutaj ukrywać, proboszcze. To tak, żebyśmy się rozumieli, więc bądźcie ostrożni w korzystaniu, nie od razu 20 egzemplarzy. Tak, jedna osoba, a dla innej nic nie zostaje. Najpierw po jednej. Jak zostanie za pozwoleństwem, za pozwoleniem będzie można uzyskać jeszcze tam dla kogoś. Dobrze, to mielibyśmy tę sprawę załatwioną. Nagrywajcie. Będzie to skomplikowane wszystko. Wczoraj mówiłem na wstępie o tym, że zalecane jest tak zwane podwójne czytanie czy ksiąg, czy danych fragmentów. Najpierw czytanie takie, które chce uchwycić sedno danego tekstu. Bez wchodzenia i próby zrozumienia wszystkich szczegółów, ale próba uchwycenia sedna, to, co jest najistotniejsze. A później drugie czytanie, kiedy już wiemy, o co chodzi, próba zrozumienia do końca. Chociaż Pismo Święte będzie zrozumiane dopiero do końca, pod koniec epoki Ducha Świętego, to nie wiem, czy do końca, ponieważ Pismo Święte wypływa z łona Trójcy Świętej i będzie odsłaniane nieustannie. Takim przykładem, jakie są głębiny, jakie są warstwy w Piśmie Świętym, jest chociażby to, że gdy postawiono Jezusowi pytanie, gdzie masz argumenty na to, że będzie zmartwychwstanie, to Jezus mówi, a przecież Bóg powiedział do Mojżesza, mówiąc, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, jestem Bogiem żywych, a nie umarłych. I tam to Jezus przytoczył jako argument na zmartwychwstanie. Jak to należy rozumieć? Należy rozumieć to w ten sposób, że dla miłości Stwórcy Ojca nie ma śmierci i że On nie zgadza się z żadnym rodzajem śmierci, ani śmierci tej duchowej, o której będziemy dzisiaj mówić, ani tej śmierci fizycznej. W Bożej miłości wszechmocnej wszystko żyje. I za chwilę rozpoczniemy czytanie tego tekstu natchnionego o raju utraconym i obietnicy odzyskania raju utraconego. Ale najpierw mam do Was pytanie. Co należy rozumieć przez raj? Przez raj według Pisma Świętego, według Księgi Rodzaju.
Przechowanie z Bogiem.
Wieczną szczęśliwość.
Otóż rajem komentarz do tego jest w tym rozdziale, w końcówce rozdziału, który wczoraj czytaliśmy. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył go mężczyzną i niewiastą. Mężczyzna i niewiasta, stworzeni jako brak Boga, napełnieni Bogiem, mieli być rajem dla siebie i dla dzieci poczętych. Raj to jest stworzenie człowieka właśnie jako brak Boga, tak człowiek ma się spełnić Bogu, a później ma szansę, że on i ona będą dla siebie rajem, a nie piekłem. Można by w jakimś sensie powiedzieć, że raj, być rajem dla siebie, to jest on i ona. I ten fragment, który będziemy czytali, ten będzie mówił, dlaczego raj nie zaistniał. Między mężczyzną a kobietą nie ma raju. Na jakich warunkach jest szansa odzyskania raju? Łodzi dzisiaj startując związki małżeńskie z ogromną nieświadomością startują. W gruncie rzeczy trochę jako ślepcy, nieświadomi. Jeżeli jedna i druga strona nie jest ukorzeniona bardzo w Bogu, to teraz może coś zaśpiewamy. tym kluczu, w tym tekście macie tak napisane: prehistoria biblijna to wnioski ponadczasowe z pobytu Izraela w niewoli babilońskiej, a jednocześnie rozwinięte obietnice czterech Ewangelii, bo myślę, że dopiero one nas wyprowadzą z wewnętrznego Babilonu, z ogromnych ciemności. Będziecie za chwilę słuchać fragmentu, ja będę przerywał w pewnym momencie lekturę i próbujcie zauważyć dlaczego bibliści, ja twierdzę, że prehistoria została stworzona w niewoli babilońskiej. Dobrze.
Gdy Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemi i nie było człowieka, który by ziemię uprawiał i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczne owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej Piszą jest to ta, która okrążała cały kraj Hawilla, gdzie się znajduje złoto, a złoto owej krainy jest znakomite. Tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki Gihon okrąża ona cały kraj Kusz. Nazwa rzeki trzeciej Hiddekel płynie ona na wschód od Aszuru. Rzeka czwarta to Tera. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go
na razie. Nie wiem, który z biblistów zauważył, że cały ten drugi opis stworzenia człowieka to jest nic innego, tylko pewna transpozycja tego, co już się dokonało w historii Izraela. Bóg stworzył człowieka dopiero wtedy, kiedy ulepił go z pyłu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Dokonało się to, po prawdziwe stwarzanie człowieka, Bóg zainaugurował po wyprowadzeniu Izraela z niewoli egipskiej. Jeszcze w nich nie było życia. Czyli wiary, bo tylko Bóg jest życiem. Poza Bogiem wszystko jest nicością, wyprowadzone z nicości. To Bóg, zawierając przymierze z Izraelem, wyprowadzonym z niewoli egipskiej, tchnął swego ducha, proponując przymierze, dając dekalog. I po 40 latach przyprowadził do Eden, do krainy opływającej w mleko i miód. My mówimy do Palestyny, do ziemi obietnicy, obiecanej Abrahamowi, ojcu narodu wybranego. I Izrael był przeprowadzony do Eden z arką przymierza, z dwoma tablicami. Jedna tablica to była tablica, która reprezentowała drzewo życia, Boga. Drzewo ma to do siebie, że jakby łączy niebo z ziemią. W drzewie wszystko się odbywa po myśli Boga Stwórcy. Drzewo owocuje, daje życie. Drzewo życia, drzewo poznania dobra i zła, druga tablica, która dotyczyła człowieka. Wszystko było po to, by człowiek mógł, Dekalog był po to dany, żeby człowiek mógł rozróżniać dobro od zła, żeby miał poznanie dobra i zła, Boże poznanie. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ogród. I stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Najpierw była ingerencja Boga w Mojżeszu. To była, z niego wypływała rzeka prawdy o Bogu. Izrael przyprowadzony do Eden, do ziemi obietnicy, z czasem zostało to uświadamiane, Dekalog został uświadamiany jako cztery niezmiernie ważne prawdy do tego, żeby wnętrze człowieka było rajem, Edenem i społeczność ludzka. Cztery prawdy. Czterech praw dotykał Dekalog. Już mówiłem o tym. Taki obraz Boga, który by nie miał nic z szatańskości, żebyśmy nie tylko wierzyli, że Bóg jest, ale bronili swego życia przed Bogiem. Świat wierzy, że Bóg jest, tak jak szatan, tylko nie chce dać Bogu swego życia, szatan. I obu ludzi żyjących na tej ziemi, nawet wierzących i praktykujących, ale nie praktykuje tego, żeby oddać do końca w postawie dziecka i oddawać zawsze w postawie dziecka tej miłości, bezgranicznie, pięknie nachylony nad losem człowieka. Ludzie nie wierzą, że Bóg jest miłością. Krótko. I że warto wejść w przygodę z Nim. Że On jest najważniejszy. Że On właściwie, jeżeli ja mam poprawny obraz Boga, to mam poczucie Edenu. Tak jak dziecko, jeżeli ma dobrych rodziców, ma raj lat dziecinnych. Raj. Jest szczęśliwy. Jeżeli tego nie braknie, to braknie spływu miłości przez ojca i matkę w jego wnętrze, w jego życie, straci poczucie bezpieczeństwa i wejdzie w różne nerwice i tak dalej. I z czasem będzie niebezpieczny dla społeczeństwa, bo świat jest zły i on bezwiednie będzie niszczył ten świat. Prawda, Bóg, żeby zaistniał Eden w naszym wnętrzu i dookoła nas, to musi zaistnieć nowy obraz Boga. Nie ten, który stworzył w rodzinie ludzkiej szatan i który ma w sobie szatan. I dlatego jest ten specyficzny typ wiary i praktyk religijnych. Zewnętrznie coś tam, jakiś paciorek zmówię. Zamiast tęsknić za tym, żeby pobyć z ojcem, dziecko przyszło do ojca i trudno go odciągnąć. Popatrzcie, jak nam tutaj Pan powiedział w słowie, że marnujecie czas. Nie ma łapnienia głowy, Bóg Ojciec nie jest magnesem, który by przyciągnął. Raczej tak sobie bimbu, bimbu. Druga prawda, która jest niezbędna, żeby zaistniał w nas raj, to jest poprawny kult, czyli kult, który jest życiem. Zaczynam żyć istotą Boga, miłością Boga. I to pierwszy w rodzinie ludzkiej zrealizował Jezus Chrystus w krzyżu, jako człowiek, jako jeden z nas. On zrealizował prawdziwy kult, uczcił Ojca. Gorzył, nie wzywał imienia Pana Boga nadaremno. Drugie przykazanie nam powie. Tylko On rzeczywiście miłością Ojca nas ukochał i powiedział: Ojcze, Ojciec jest życiem. Nie to moje fizyczne, które wy krzyżujecie, opluwacie, wykańczacie. To nie jest życie. Miłość Ojca jest życiem. Kult. Czyli napełnianie się tą rzeczywistością Boga Ojca. Wreszcie, jeżeli już mam poprawny obraz Boga, korzystam z Boga jako Ojca, to wchodzę w postawę dzieciństwa Bożego. Dzieciństwo Boże. Przestaję, wiem, że jak oddaję swoje życie jako stworzenie Stwórcy, memu Ojcu, to On naprawdę nie zawiedzie. On nie musi się spowiadać, że nas zaniedbał, że coś przeoczył. Zaniedbałem swoje obowiązki Boga Ojca w stosunku do moich dzieci. On naprawdę ma pełnię poznania, pełnię możliwości, żeby się wywiązywać wtedy, kiedy my wejdziemy w dzieciństwo Boże. Dlatego mówię do tych, którzy do mnie przychodzą: słuchaj, mam taki problem, głowa mi puchnie, chciałem powiedzieć, łysieje, albo siwieje, ponieważ i tak dalej. Otóż ja mówię: wejdź w postawę dziecka. Powiedz Ojcu, taki problem. Idź normalnie w życie i przekonasz się, że to było przyjęte i rozumiane. I wejdź w odpocznienie. I tą postawą uwielbisz Boga. Dzieciństwo. To jest trzeci warunek przeżywania raju, swojego życia w swoim wnętrzu Edenu. I wreszcie, jak mam poprawny obraz Boga, mam prawny kult, dzieciństwo Boże, to ja się nie boję historii, w której żyję. A ta historia jest zainfekowana złem. Złem, obecnością świata złych duchów, ludzi nienapełnionych Bogiem. Ja mam w sobie tyle Bożej mądrości, miłości, że ja potrafię z tego zła czynić dobro. Nie zło nie niszczy, tylko ja niszczę zło. Mając miłość Ojca, mając Chrystusa w swoim wnętrzu. Cztery rzeki są niezbędne. Muszą. Cztery Ewangelie chcą uruchomić te cztery prawdy. To macie zasygnalizowane w tym jednym z komentarzy. Ten ogród to jest nasze wnętrze, które na obraz Boga, jako brak Boga. A Pan Bóg wziął zatem człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A to jeszcze nie było czytane, to czytamy zdarzenie.
Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, jak które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. Ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
Dziękuję. To jest to, co tutaj czytam, co ja komentuję, jest jedynie rozwinięciem tego tekstu, że w szóstym dniu Bóg stworzył człowieka na swój obraz, swoje podobieństwo. I w tym, co mówiłem, jest mowa o tym, jak się zrealizować Bogu i że Bóg przychodzi tymi czterema rzekami. Ważne jest, żeby człowiek nie próbował decydować o tym, co dobre, co złe. Nie będziesz zrywał owoców drzewa poznania dobra i zła. Nie będziesz jeść. To jest powiedziane to, że ty jako człowiek nie jesteś kompetentny, by decydować o tym, co jest moralnie dobre, co moralnie złe, co jest dla ciebie dobre, co złe. Tylko ten, który cię stworzył, Bóg wie, co jest dla ciebie dobre, co jest dla ciebie złe. Czyli dotykamy tutaj tajemnicy grzechu pierworodnego, że człowiek wierzący odmawia sobie kompetencji, które ma tylko Bóg. No a jak wygląda w dzisiejszym świecie? Jak ta sprawa wygląda? Ludzie decydują. A Bóg co najwyżej ma obowiązek pobłogosławić. Bo z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz pożywać według upodobania, ale drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Nie wolno ci decydować o tym, co jest dobre, co złe. Odmów sobie prawo. To można by tak powiedzieć, jeżeli jakiś inżynier wynalazł coś wspaniałego, no powiedzmy, nowy samochód o napędzie takim, że wystarczy wsiąść i już powietrze zamieni się w energię. I dał do samochodu, do tego wszystkiego, co ludzie wyprodukują, dają instrukcję. I my, kupując coś tam, no a instrukcja. najpierw studiujemy instrukcję. Z całym szacunkiem odnosimy się do wynalazcy, do autora i nie mamy buntu. Natomiast człowiek, który jest dziełem, który jest nie tylko ciałem, ale duchem i duszą i duchem, ma w sobie te trzy rzeczywistości. Przez ducha jest we wspólnocie z Bogiem, przez duszę we wspólnocie z ludźmi, a przez ciało ze światem materii. Człowiek się czuje tak kompetentny, że nie tylko wie sam dla siebie, ale jest gotów pouczać wszystkich na prawo i na lewo, we wszystkich możliwych dziedzinach. Tak? Nawet Pana Boga może pouczyć, poinformować, jak co powinno być. I w naszych rozmowach to są właśnie te kłopoty, że my jesteśmy strasznie kompetentni. Tak? Czyli odmówić sobie kompetencji, uwzględnić, że ten, który mnie stworzył, dał instrukcję, obsługi mego człowieczeństwa, mojej natury. Zaczęło się to od dekalogu. Instrukcja obsługi. I co świat robi z tą instrukcją obsługi? To robi, że każdy człowiek jest zepsuty. No nie powiem cuchnie, bo nieraz naprawdę się kąpię raz dziennie, jeszcze się perfumuje. Także tylko chodzi, że tak gębę otworzy, to coś powie, to już cuchnie. Tak. No i tworzy ten nasz ludzki świat, który jest jedną wielką wieżą Babel, jest jednym wielkim cierpieniem. Na nic się to zdało. Wierzymy. Świat sobie nie zdaje sprawy, co to znaczy nawrócić się. Nawrócić się to odmówić sobie prawa do decydowania o tym, co dobre, a co złe. I wiedzieć, że trzeba sięgnąć po instrukcję obsługi mego człowieczeństwa. Mego człowieczeństwa. I ta instrukcja obsługi została rozwinięta w czterech Ewangeliach. I Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie zrealizował to, czego ludzie nie chcieli realizować, i wchodzi w nasze wnętrze jako duch żyjący przez miłość, przez ten dar Ducha Świętego i próbuje znowu tam wszystko ponaprawiać, uładzić. Ale jaki procent znowu wraca po tej instrukcji obsługi, którą już tam podarł strzępy, szuka w świetniku, bo wyrzucił. Kochani, ratujmy się z tego przewrotnego pokolenia. Ratujmy się, tak mówili apostołowie po zmartwychwstaniu. Wiadomo, że sami też z tą instrukcją obsługi sobie nie poradzili, ale jednak oni po zmartwychwstaniu wrócili do Jezusa Chrystusa, wrócili do Jego słów, które głosił przed tajemnicą krzyża w pełni realizacji dekalogu i dali, wydali swoje życie prawdziwemu życiu. A więc jest ten opis tutaj, to jest nic innego, tylko rozwinięcie, jak w sobie realizować obraz i podobieństwo Boga, być podobnym w myśleniu, w miłości, w każdej sytuacji. Inaczej umrę, inaczej samochód czy jakieś urządzenie używane bez instrukcji, ono umrze, ono się zepsuje, straci na wartości. A dalej ten tekst nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. To jest już rozwijanie faktu, że mężczyzna i niewiasta, człowiek został stworzony jako mężczyzna i niewiasta. i że są w sobie zapisani. Zapisani. W sobie zapisani. Dla siebie stworzeni. I połówka nie jest jeszcze człowiekiem. To takie nie wiadomo, co to jest. Dlatego też ten pier... Dlatego też ta pierwsza pieśń o stworzeniu świata, mówiłem ja tam o tym, przy omawiając dary Ducha Świętego, mówi, iż ten, który stworzył nas w wieczności, stwarza człowieka, to stwarza od razu mężczyznę i niewiastę, stwarza ich dla siebie. I ten partner, ta partnerka czeka na nas w wieczności, to znaczy my po zamknięciu historii tego świata mówimy, no nie, no to właśnie o to chodziło. To właśnie to. I każdy wtedy wyśpiewa tę pieśń. Wyjęcie z żebra z mężczyzny, gdy spał, gdy był nieświadomy na wieczność. To znaczy, że jakoś Bóg najpierw tego chłopa pomyślał, a kobieta rzeczywiście była jest jako równy partner żebra, równy partner pomyślana. I dopiero w wieczności wszystkie chłopy wyśpiewają tę pieśń. Ta dopiero z kością, z moich kości, ciała, z mojego ciała i tak dalej, i tak dalej. Tak. I niemniej Pismo Święte, każdy tekst Pisma Świętego, jak mówiłem, to jest pliszny wzór matematyczny i on w sobie ma wiele warstw. Ponieważ myśmy wszystko Bogu pokieraszowali, poplątali i on i ona się szukają. Całe życie się plączą, tam głup starowi, wmawiają sobie różne rzeczy. Tak. Dlatego też Bóg, żeby to naprawić, Bóg Ojciec daje nam nową parę, nowych rodziców, obiecuje, którzy nie będą rodzić tylko według ciała. Według ciała. Bo człowiek, kiedy poszedł w nieposłuszeństwo, ale to dopiero będzie w trzecim rozdziale. Nieposłuszeństwo, gdy chodzi o płodność, to niestety już rodzi takie potomstwo, jakie jest pokazane w Ewangelii Mateusza. Niby wierzą, niby praktykują, niby tam no, do przesady tam zachowują ten szabat. A gdy Bóg, który ich stworzył, przyszedł w Jezusie Chrystusie, to powiedzieli, a skąd ty tutaj? Kim ty jesteś? Wcielenie Belzebuba. Znaczy, jest pokazane w Ewangelii Mateusza na przykładzie Izraela, jak człowiek obumarł. Przyszli trzej mędrcy, poganie, i mówili, narodził się. Narodził się. A Herod Wielki, gdzie? Gdzie? Pokażcie. Gdzie? Powiedzcie. A Izrael żył w lęku. I w końcu to nie Herod Wielki dopadł Jezusa Chrystusa. Tylko Izrael był Herodem Wielkim, który w końcu go dopadł. Myśl jest ta, że jest to pokazane rzeczywiście, jak człowiek odszedł od Boga, odrzucił tę instrukcję, zaczął się bawić Boga, jak straszliwie obumarł w sferze ducha. I dlatego jest potrzebna nowa para ludzka. I ten tekst o mężczyźnie, który pogrążył się w głębokim śnie, gdy spał i tak dalej, to jest też mowa o Jezusie Chrystusie. Jako człowieku, jedyny mężczyzna, który realizował, nie odrzucił tej instrukcji obsługi swego człowieczeństwa, woli Ojca, Stwórcy. I realizował dekalog za cenę głębokiego snu na Golgocie, śmierci. Ponieważ biblijnie rzecz biorąc, śmierć fizyczna jest stale określana jako sen. I na przykładzie Łazarza Bóg pokazuje, że nie ma żadnych problemów ze zmarłymi według ciała. Łazarza cuchnącego wydolu na oczach połowy Jerozolimy kazał go rozebrać, wymyć i tak dalej. Nie ma. Ale ci, którzy stali, obserwowali jako wrogowie Jezusa, to były trupy prawdziwe, przez pychę, przez nienawiść. Oni byli martwi, oni byli w tym straszliwym grobie, w stosunku do którego Jezus był bezsilny, bezradny. Bez ich zgody Jezus nie mógł ich wyprowadzić z tego duchowego grobu. Dlatego Jezus zapowiada na przykładzie Łazarza, że teraz siebie, najpierw Łazarza obciążył grzechem Jerozolimy, żeby z niego czynić znak, ale w końcu siebie obciąży i wyjdzie z grobu własną mocą, żeby powiedzieć dwie prawdy. Jak bardzo umarłeś, człowieku, jakim jesteś trupem cuchnącym w głębinach swego wnętrza, a jednocześnie jak Ojciec Cię ukochał jako chore dziecko, skoro mnie niewinnego skazał, żebym ja moją śmiercią Ciebie uzdrawiał. I to jest właśnie zapowiedź nowego Adama. Nowego Adama. Wtedy Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, i tak dalej. To znaczy z przebitego boku z śmierci wydobył życie, że ktoś nas umywał aż do śmierci. Podczas gdy ludzie odrzucając dekalog, w gruncie rzeczy z podszeptu szatana mówią, odrzucamy tego, który chce nam zabierać życie. Życie, narzucając nam prawo moralne. Tak, to byłoby na razie tyle i może zrobimy przerwę za świat.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma dobre owoce do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobywania wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, kosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Prowadzą mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty powiedział: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia. On zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. Trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i osek będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia. Zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.
Okay. Zdanie na ten temat, na tym skończymy. Tekstem, jak wiemy, mówi o tajemnicy grzechu pierworodnego, pierworodnego nieposłuszeństwa, które jest źródłem tajemniczej śmierci w sferze ducha. Umrzesz, jeżeli odrzucisz moją wolę Twórcy. Nie chodzi o wolę kapry Twórcy. Tu chodzi o to, że to tak jak medycyna mówi: jeżeli nie będziesz tak i tak postępował, tak i tak się odżywiał, to koniec z tobą. Po prostu jest taka natura rzeczy. I Bóg, który jedynie do końca wszystko zna, daje informacje, daje instrukcje obsługi. Grzech pierworodny, za którym stoi wąż, szatan. Wąż w starożytności był czczony jako bóstwo płodności. Tym samym możemy wiedzieć, że zamach szatana polegał na tym, żeby człowiek okazał się nieposłuszny w sferze, którą Bóg wpisał w mężczyźnie i niewieście, by kontynuować tajemnicę Ojca i Matki, stworzenia. że do grzech pierwrody dotyczył tajemnicy poczęcia aż nowej istoty ludzkiej. Pan Jezus to ładnie przypomniał w dziele Marii Waldort, ale wielu biblistów to przyjmuje. Znamienna rzecz, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to było oczywiste, na czym polega, że nie tylko nieposłuszeństwo, tylko wiedzieli, że to dotyczy sfery płci, sfery poczęcia, to zło pierworodne. Z czasem tylko nieposłuszeństwo. To już jest, to też już było zwycięstwo szatana. Bo wtedy to się ta prawda rozmywa i ludzie beztrosko kontynuują tajemnicę grzechu pierworodnego swoim życiem, swoim myśleniem, chłoną to, co szatan proponuje w telewizji jako słuszne. Kwestionowanie dekalogu zaczyna się zawsze od 6 i 9 przekazania. Najpierw te przekazania są odrzucone. Tutaj rodzina ludzka wchodzi w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wąż szatan wiedział, że jest to sfera dla człowieka ważna i że najłatwiej człowieka namówi na nieposłuszeństwo, odrzucenie woli Boga Stwórcy. W tej dziedzinie prawo, myśl, mądrość Boża, na tą mądrością Bożą szatan już wtedy postawił znak zapytania. A czy on was kocha, skoro powiedział, że sięgniecie po konsumpcję, zjecie owoc miłości wzajemnej wtedy, kiedy ja wam powiem. To czy on w ogóle kocha? Znak zapytania, wotum nieufności zgłosił. No popatrz, jakie to byłoby fajne. Pomyślała. Poszła porozmawiać z Adasiem. Może rzeczywiście spróbujmy. I tak narodził się Kain bez życia Bożego Słowa. I dopiero po nawróceniu Adama i Ewy narodził się Abel. Po nawróceniu, po skrusze, po przyznaniu się do winy. Ktoś tu mnie dał pytanie, czy Adam i Ewa są zbawieni. A skąd ja mogę wiedzieć? Z Pisma możecie zapytać. Jak nie w Piśmie Świętym? No, w Piśmie Świętym wygląda na to, że się nawrócili, że jednak Boga przeprosili. A zresztą Adam i Ewa żyje w każdym z nas. Mają duchowe dzieci, takie, które właśnie odrzucają wolę Boga Ojca Stwórcy. Oboje i po dziś dzień wszyscy ludzie, nawet praktykujący, przystępujący do Komunii Świętej, noszą w sobie taki handel, czy to wolno, czy tego już nie wolno, handlują z Bogiem. Zamiast zrealizować się w Bogu, swoje człowieczeństwo, swoją miłość, zrealizować w Bogu i żeby doprowadzić do tego, że to już rzeczywiście Duch Ojca we mnie jest płodny, to tylko tworzą kolejny labirynt wolno i niewolno. A czy jak tak pogłaska, to będzie. A czy piec pocałuje? Porządliwie piec pocałuje. Jest obłęd w dalszym ciągu na tym tle. Obłęd. Obłęd. Zamiast iść w kierunku spełnienia się najpierw swojej człowieczeństwie, że jestem wrakiem Boga, tamtej miłości. I dopiero wtedy będzie dla mnie wewnętrznie, Bóg będzie moim sumieniem, moim natchnieniem, spełnieniem się miłości oblubieńczej względem Niego czy mnie. A nie kolejne zawiłości matematyczne. W tym względzie. Wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Spletki sobie gałązki oliwne. Oczywiście to jest ta finezja tego autora, o którym mówiłem, gałązki figowe. Drzewo figowe było symbolem Boga Ojca, Stwórcy. Tak jak drzewo oliwne Ducha Świętego, a krzew winny symbolem Syna Bożego. Gałązki figowe, że figowego, to znaczy, że po grzechu pierworodnym niestety mężczyzna i niewiasta mają tylko w tej chwili do tej pozycji gałązki figowe. To znaczy jakieś tam ochłapy z tego, co w ogóle Bóg miał w planie dać miłości oblubieńczej przed grzechem pierworodnym mężczyźni i niewieście. Mają ochłapy tylko. No i dlatego tak szukają. Tak. Wielkie arcydzieła literatury tworzą na ten temat. Jak to odnaleźć? Każdy artysta szuka, szuka, wszyscy szukają. Zamiast przeczytać Pismo Święte. Tak. Są nadzy, to znaczy są, rozczarowali się tą propozycją Satana. No i pada obietnica. No, chociażby to, na brzuchu będziesz je czołgał i proch będziesz jadł. Ja już to komentowałem, wielu z was to słyszało. Tu chodzi też o to rozczarowanie we współżyciu. Proch rozczarowania będziesz jadł. Nie będziesz się czuł spełniony w miłości. Tak. Szatan dokonał zamachu na niezmiernie ważną dziedzinę. Ale też Bóg Ojciec najpierw obiecał mężczyznę, a teraz obiecuje niewiastę, dzięki której może być sporo naprawionego z tego planu pierwotnego Ojca. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastą, pomiędzy potomstwo Twoje potomstwo, i ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Skąd ta niewiasta się wzięła, taka niezwykła, która w tej sferze płci, przez swoje dziewictwo, Maryja prześlub dziewictwa z Józefem, Józef też, jak wiecie z lektury Marii Waldorfy, może wiesz, czytacie. Tak, zmiażdżyli tę sferę, że nie ma szczęścia bez tego. To jest szczęście. I Maryja i Józef składają ślub dziewictwa. I dlatego też to nowe życie przyjdzie przez zwycięstwo nad szatanem, nad tym wężem, duchem rozpusty, przyjdzie przez niepokonane poczęcie Maryi. Skąd ta niewiasta się wzięła? Otóż ta niewiasta się wzięła, o tym jest mowa w tym rozdziale gdzie jest mowa o mężczyźnie, który wszedł w głęboki sen i gdy spał, to z jego boku została stworzona niewiasta. Otóż jest tu mowa o tym, że Maria została inaczej zbawiona przez Jezusa Chrystusa, aniżeli reszta rodzaju ludzkiego. Została inaczej zbawiona. My mówimy o uprzedzającej łasce. To znaczy, że Jezus Chrystus, ponieważ Jego decyzja Syna Bożego była już od wieków, że zbawi nas tęcy krzyża, weźmie to potomstwo martwe, które umarło w swoim Duchu, Duchu Świętym, Duchu Ojca, że Maria została poczęta bez grzechu pierworodnego, to poczęcie było już niepokalane w Duchu Świętym i to jest właśnie tutaj również mowa o stworzeniu, o tęcy niepokalanego poczęcia Maryi bez grzechu pierworodnego. I stąd zachwyt Trójcy Świętej, zachwyt Boga, zachwyt Jezusa nad jedyną niewiastą bez grzechu pierworodnego, niepokalanie poczęte. Dzięki temu niepokalany Duch Boży, Duch Syna będzie mógł w niej zamieszkać, przyjąć ciało i rozpocząć zwycięstwo nad szatanem. A więc pierwsza obietnica dotyczy tajemnicy niewiasty bez grzechu, wolną od grzechu. A drugi tekst, który mówi o tym, że niewiasta już będzie deptać szatana, ducha nieczystego, to jest tajemnica niepokalanego poczęcia Maryi. To znaczy, że ona jest dla nas matką zdolną nas zrodzić duchowo na nowo. Że Jezus Chrystus da jej taki przywilej. Wprowadza nieczyście między Ciebie, niewiasto, pomiędzy potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Przez słowo potomstwo nie należy rozumieć ludzi. Przez potomstwo należy rozumieć dary Ducha Świętego. To Jezus Chrystus zmartwychwstały, wstając ze snu, śmierci i w Maryi złoży owoc. Nowy Adam w nowej Ewie złoży tęca niepokalanego poczęcia każdego z nas, każdego z zbawionego. Dlatego też Maria nie może stać na bocznym torze w naszym kulcie i my łaskawie na nią rzucimy okiem i idziemy do Jezusa. Ponieważ biblijnie rzecz biorąc, jej misja się nie skończyła na tym, że dała człowieczeństwo. Tylko właśnie Jezus Chrystus daje nam w Maryi nową Ewę, zdolną nas począć. Żeby ona mogła pełnić funkcję rodzenia nas według Ducha, uzdalniając nas do niepokalaności. Bo my musimy być darem dla niej, dawać jej. W każdym zdrować różańca, być darem. Proszę Cię, byś mnie zrodziła. I wtedy dopiero ona z mego wnętrza zabiera tę tajemniczą śmierć. Mowa tutaj jest o śmierci. Ja mówiłem, że ten Adam, czy Jezus, o śmierci jedynie spał. Ta śmierć fizyczna nie jest nazywana śmiercią. Natomiast istnieje w Biblii inny typ śmierci. jest śmierć, która jest oddzieleniem ciała od duszy, oddzieleniem ciała od duszy, i my wtedy robimy pogrzeb, tak? Ale jest też oddzielenie ducha naszego od Boga i to jest biblijna śmierć. Oddzielenie naszego ducha od Boga przez grzech. I to jest śmierć. A możemy być urodziwi, przepiękni, wcieleniem zdrowia. Tylko to jest taki uroczy, chodzący trupek. To jest śmierć. Jeżeli ktoś z tej śmierci, z tych chorób, z tej śmierci robi problem, to jeszcze niczego z Pisma się tego nie rozumie. To bo ta śmierć fizyczna, która jest przykra, choroby są przykre, to jest jedynie zewnętrzny znak tej śmierci ducha, że nie mam w sobie życia. I choroby, i ten śmierć fizyczny nie odbiera mnie jako chwilowego snu. I że Bóg z tym nie będzie miał problemu. A z tej śmierci prawdziwej On nas wydobywał w krzyżu. Tej śmierci ducha. I ten krzyż fizyczny Jezusa Chrystusa, ten fizyczny ciało, nie tylko na tym, o jak On cierpi. I to jest między innymi ten brak w filmie Pasja, że pokazane jest, są te tortury ciała, a prawdziwa męka Jezusa była w sferze ducha. Że Jezus miał doświadczenie śmierci duchowej. Wziął na siebie. I to zapowiadał Psalm 22. Boże mój, czemu się wypuścił? Przecież ja nie zgrzeszyłem. Jezus wziął na siebie tę sferę duchową. A ta śmierć fizyczna to już tylko zewnętrzny znak. A zatem Ewangelia, w Ewangelii już przed Eucharystią, w tej katechezie będziemy szukać, i to jest zadanie do domu na czas rozstania. Szukajcie w Ewangelii Mateusza tych spełnienia się tych dwóch obietnic o mężczyźnie, który pogrążył się w głębokim śnie. I gdzie jest mowa w Ewangelii Mateusza o tej niewieście, która ma już nowe potomstwo. Amen. Chwała Ojcu i Synowi.
Teraz i zawsze, i na wieki wieków.